Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura będziemy rozmawiać o zapachach, o tym, że wszystko pachnie, czy nam się to podoba, czy nie. A w studiu jest absolutny ekspert w tej dziedzinie, Wiktor Kochetow, założyciel sieci niszowych perfumerii Mood Scent Bar. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dziękuję. Dzień dobry.
Zacytuję Biblię. Teraz mi przyszło do głowy, że właściwie można zacząć naprawdę od z grubej rury. Na początku było słowo. No wiadomo, co było dalej. Są tacy, którzy, i to jest akurat kwestia różnych wschodnich kultur, mówią, że w ogóle na początku był dźwięk. No ale słowo to też dźwięk. A my, znaczy my w radiu, tak, uważamy, że na początku było słowo, to jasne, ale jeśli dzisiaj w radiu będziemy rozmawiać o zapachach, to można powiedzieć, że no jeśli nie słowo, to na przykład zapach gdzieś tam był bardzo szybko. I chciałam zapytać, po której jest pan stronie?
No myślę, że tutaj akurat trafiliśmy dobrze. No, w Polsce jesteśmy bardzo, lubimy cytować Biblię, lubimy też takie zapachy.
Ale ja przez przypadek mi tak...
Ja jestem akurat po stronie nosa, bo kiedyś tym organem się bardzo mocno interesowałem i uważam, że jest to niesamowite narzędzie. Myślę, że zawsze zastanawiałem się, ponieważ kochałem psychologię ewolucji i w ogóle ewolucję jako ideę, a propos Biblii.
Więc... jakby drugi krawiec,
więc
ale
tak.
Oczywiście
ale
nie...
bardzo fajnym elementem jest to, że w pewnym momencie poza tym ostrzegawczą opcją i co prawda ona zawsze pozostaje ostrzegawcza, ponieważ nawet jak wybieramy partnera, partnerkę, to jest to ostrzeżenie, czyli wybieramy jakiś potencjał do dalszego naszego rozwoju, więc to jest absolutnie niesamowite narzędzie, które dostaliśmy, więc ja jestem po stronie nosu, ale nawet nie zapachu.
Właśnie, to powiedzmy rzeczywiście zamiast zapachu używajmy słowa nos, czy nazywajmy ten nasz organ, który pozwala się z owym zapoznać, zapachem. A na przykład jak zdaniem pana, jaki był pierwszy zapach?
Oh my God. No. Ja myślę, że...
Nie no, zejdziemy na poziomy. Tom de Garçon
jeszcze mamy plan. Spokojnie, nie? Tutaj akurat bardzo ciekawy, bardzo, bardzo mi się podoba. Długo myślałem o tym, bo to jest coś takiego, że to są cząstki. Każdy zapach są mikrocząstki. Ja podejrzewam, że na początku, jeżeli popatrzymy na przeróżne złożone, ja nie jestem biologiem, żeby tak tutaj się wymądrzać, no ale myślę, że ten odbiór był dość wcześnie, po prostu odbieraliśmy przeróżne cząstki, które miały na pewno jakieś tam zapachy. Więc uproszczę to wszystko. Myślę, że trudno jest nazwać jakikolwiek konkretny zapach, dlatego że każdy zapach jest sugestią. I to jest po prostu, nazywamy to. Ja miałem kiedyś takie doświadczenie. Robiliśmy badanie, jak jeszcze studiowałem, nad dziećmi. Dzieci mają bez żadnego problemu, nazywają jakieś rzeczy, po prostu bez żadnego zahamowania. Na przykład, jeżeli to było, nie wiem, zapach cytryny, oni nie wiedzą, że to jest cytryna. Więc po prostu nazywają jakoś ten zapach. Na przykład nazywają tym, co czują w wypadku otoczenia. No, są rodzice i na przykład mówię, pachnie jak stopy taty, nie? Albo na przykład, albo jak skarpety, albo jak mamy włosy. I to jest ciekawe.
Tak.
Dlatego też myślę, że tym pierwotnym zapachem w tym wypadku to było raczej czegoś, czego nie tam naprawdę nie możemy nazwać. Myślę, że bakterie i wszyscy inne cząstki.
Tak, ale pan powiedział fantastyczną rzecz, bo rzeczywiście pamiętam, jak własne dziecko, które jadło kiedyś naleśniki i coś było nie w porządku z tymi naleśnikami, dlaczego one pachną jak nasz pies po deszczu. I no tak, właśnie dziecko jeszcze jeszcze nie umie tego nazwać, ale doskonale wie, jak pachnie pies po deszczu, niefajnie. Czyli coś, co przychodzi przed słowami.
I myślę, że słowa definiują zapach w tym wypadku.
Tak, ale jak to się stało, że pan postanowił zrobić tego, z tego taką swoją życiową drogę?
Ona mnie wybrała. Na pewno teraz zapach generalnie, to było tak, że ja zajmowałem się bardzo dużo artystycznymi rzeczami, ponieważ przedłożyłem artystyczne rzeczy nad medyczne zainteresowania, które całkiem dobrze mi szły.
Czyli chciał być lekarzem pan? Na
to ja mam całą rodzinę lekarską. Tak, nie miałem wyboru. Więc na tą drogę przełożyłem, bo to bardzo ciekawa droga. No i po prostu tym się zajmowałem jako dodatkowe hobby. Mhm. I w pewnym momencie to się stało głównym zajęciem, dlatego że, no i też coś, co mnie chyba bardziej interesowało, ponieważ łączyło to, co mi się podoba. Ja zawsze uważałem, że jeżeli już wrócimy do Boga i Biblii, to jedyna rzecz,
zaczynam żałować, że wyskoczyłam z tym.
W talencie to jakieś tam, powiedzmy, poczucie proporcji. No i zawsze mi brakowało, że to za mało jest zapachu. I zacząłem się tym zajmować.
Tak, a medycyna to bardzo szczególne zapachy też. Niektóre bardzo atrakcyjne, muszę powiedzieć.
I nie przeszkadzało mi akurat.
Ciekawe, czy właśnie w komponowaniu różnych perfum te inspiracje medyczne się pojawiają często, czy chyba raczej nie. Prędzej już ta religijna formuła, prawda,
inspiruje. No, w Polsce kochałem zapachy z kadzidłem, idą święta, za chwilę też będziemy...
Tak? Polacy lubią te zapachy?
Kochają. Aha. To jest niesamowite, ponieważ w momencie, kiedy ja robię na przykład jakieś takie pricingi dla dużych firm, to są najczęściej na całą Europę, to mamy regiony, które na przykład jakieś rzeczy totalnie się nie sprzedają, jakieś rzeczy się super sprzedają. W Polsce każda forma kadzidła, nawet w formach takich bardzo szerokiego zasięgu, perfumach zawsze się lepiej sprzedają.
Ale numer.
I to jest, wszyscy mówią, dlaczego ja mówię, no bo jak masz doświadczenie, że właśnie za chwilę ktoś pójdzie na pasterkę, nawet jeżeli to będzie jednorazowe pójście w tym roku, bo mama poprosiła, no to jednak to kadzidło i ta cała atmosfera kojarzy się, wiadomo, że to już nie jest jakieś przeżycie religijne.
Rytuał po prostu.
Rytuał, tak. Więc ten rytuał po prostu jest pięknie okadzony. Tak.
Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zupełnie nigdy nie czytałam żadnych tego rodzaju badań, ale naprawdę mnie pan zaskoczył. Myślałam, że bardziej jakieś kwiaty takie. A na przykład czego Polacy nie lubią?
Bardzo długo nie lubili kwiatów, bardzo nie lubili róży.
No nie, dlatego, nie wierzę w to.
Bardzo, bardzo, bardzo.
No bo ja akurat uwielbiam.
No ja też uwielbiam, mam ich całą mnóstwo.
Tak, ty bardziej jest mnóstwo wspaniałych perfum, prawda?
I mnóstwo wspaniałych, pięknych, pachnących róż. Róże są różne, można zrobić naprawdę piękne perfumy.
Tak.
Ale nie lubiliśmy zapachu różanego z tego powodu, że jeżeli pomyślimy o peweksie, to było jedyne miejsce, gdzie kiedyś mogliśmy mieć cokolwiek. No. Mieliśmy olejek bułgarski różany. Nie? Aha. No było takie wydarzenie. No, więc w tym wypadku mamy cały czas, powracamy do tych czasów, kiedy nie za dobrze było. Mhm. I jakoś tak stronimy od tych zapachów.
No,
i później te cytrusy, jakieś inne orientalne kompozycje, ten bardziej był długo, długo, długo wybierane jako te nad.
Passé, z tych czasów, do których nie za bardzo chcemy wracać.
Dokładnie tak jest. Mm-hmm. I to jest niesamowite, bo w momencie, na przykład my spotykamy się dzisiaj tutaj w ramach Radio Kraków Kultura. Często oddzielamy zapachy i perfumy w ogóle jako ideę kultury i elementu takiego sztuki.
Błąd.
I to jest duży błąd.
Nie godzimy się na to. Nie, no dlatego się dzisiaj spotykamy. To
no,
jest dla mnie
bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to, to jest jak sztuka oddaje jakieś czasy, to perfumy również.
Rzeczywiście.
I te preferencje. To możemy dużo takich korelacji zobaczyć pomiędzy tymi rzeczami i myślę, że to jest niesamowite.
Absolutnie się z panem zgadzam i ten mój śmiały cytat na początku o tym, co było pierwsze, no ja tego nie wymyśliłam, to po prostu to, że słowo i te elementarne jakby doświadczenia zmysłowe były z nami od początku, to chyba dla nas wszystkich jest jasne i muszę powiedzieć, że kiedy, no zajmuję się akurat sztukami wizualnymi, to jest mój główny temat w radiu, kiedy patrzę na te świadectwa z nie tylko minionych wieków, ale tysiącleci, jestem przekonana, że tam był jakiś zapach. No oczywiście akurat tutaj jest to bardzo efemeryczne medium komunikowania się ze światem, więc tych zapachów nie możemy poczuć, ale no to jest absolutnie jasne. Nawet jak widzę mumię w muzeum, chociaż cieszę się, że już nikt nie pokazuje tych martwych osób, prawie nikt, coraz mniej się to pokazuje. To jest dla mnie oczywiste, ile w to wszystko wpompowano różnych olejów i środków.
To musiało być niesamowite.
To jest, można powiedzieć, podstawowe doświadczenie człowieka.
W ogóle to myślę, że odory tego typu możemy tutaj popatrzeć z różnych stron. Takie perfumy generalnie no, służyły bardzo często do zabijania przykrego zapachu. Nie?
No to jest taka powszechna teoria. No właśnie, no pewnie tak, ale czy uważa pan, że to jest tak właśnie było, że dlatego...
Ja myślę, że one były, tylko ja myślę, że tutaj ta poetyckość samego zapachu, ja bym jej nie wykluczał, ponieważ niekiedy, jeżeli nie skupimy się nad czymś, to nie zawsze to nie oznacza, że tego nie było, nie? No ja myślę, że w wypadku takich inspiracji lub muz przy różnych artystów wcześniejszego czasu, to myślę, że to jak najbardziej towarzyszyło. Myślę, że tak samo jakieś formy inspiracji jak najbardziej, bo jeżeli popatrzymy nawet na jakieś takie upodobania jakichś konkretnych miejsc, to też bardzo często ten zapach powietrza, tak, czy jakichkolwiek innych rzeczy bardzo mocno przywołujemy. Ja znam też na przykład, kiedyś miałem zaszczyt pracować z Korą. Kora na przykład opowiadała, że ona by tak chciała, żeby tak mieć ten zapach poruszonych liści mięty, nie? Takich na przykład...
Świeżych żeby, liści
mięty. Że po prostu tak jak dotykasz takiego tego krzaka, to on po prostu wydziela...
Ja wolę pomidory
nie
do, akurat
nie
tutaj.
Do końca olejek miętowy, nie mentolowy, tylko to właśnie taki, który jest...
Tak.
I że to jest takie ciekawe. No i, generalnie to jest... Myślę, że bardzo ciekawe, że możemy faktycznie zastanowić się, czy tak naprawdę zapach był tym czymś, co musimy opisywać już jako dzieło, czy po prostu był taką inspiracją lub towarzyszył przy tej sztuce wcześniej. Też, nie?
No, to prawda. Często to jest tak, że w ogóle poznajemy świat, nawet nie wiedząc o tym. Zaczynamy właśnie od zapachu, bo pamiętam takie, znaczy pamiętam, jest to dla mnie bardzo, za każdym razem bardzo ważne wspomnienie, kiedy gdzieś znajduję się bardzo daleko stąd, wyjeżdżam, wylatuję raczej. I te pierwsze chwile, kiedy wychodzi się z samolotu na płycie lotniska, oprócz tego, że są samoloty i tak dalej, ten świat od razu przychodzi do nas w postaci zupełnie innej kombinacji zapachów, prawda? To,
dokładnie tak jest.
I to jest coś, co naprawdę potem zostaje, do czego się wraca, o czym się rozmawia.
Tak.
No, to jest absolutnie bezcenne. A propos zapachu dla Kory, to coś udało się panu dla niej zrobić w końcu? Udało się coś z tą miętą wymęczyć?
Ja wybierałem dla niej zapachy. Ona przychodziła regularnie do perfumerii.
Tak? W Warszawie, tak?
W Warszawie na Tamkę.
I co to lubiła, jeśli to nie jest tajemnica? Oczywiście.
Myślę, że ja pozostawię to.
Tak, rozumiem.
Bo myślę, że jedna z takich rzeczy akurat lubiła, żeby nikt nie wiedział.
Dobra, to nie będę drążyć.
Myślę, że uszanujmy jej.
Jasne. Tym bardziej, że nie wiem, czy też nie pamiętam, czy o tym mówiła w ogóle, czy nie. Może to dla niej po prostu było bardzo osobiste.
Było osobiste.
A właśnie, jak to jest? No bo jeśli wybieramy jakieś zapachy, to właśnie po to, żeby inni nas definiowali przez te zapachy, prawda? Żeby z nami się spotykali. Mówię, dzień dobry, jestem Justyna, ale tak naprawdę mam coś innego jeszcze w swoim portfelu, prawda? Czy są ludzie, którzy właśnie wolą to zachować dla siebie, mimo że mają nie wiadomo jak wybrane, niszowe, super perfumy i
Jak najbardziej. Tak? Myślę, że bardzo wiele osób tak woli. Dziewczyny bardzo częściej niż chłopaki. To zauważyłem. Mm-hmm. Ale generalnie, no chłopaki też mówią na przykład, że o, nie chciałbym mężczyźni, no. Mm-hmm. Że nie chciałbym, żeby pół Warszawy tak samo pachniało, albo pół Polski, albo
to rozumiem.
Pół Krakowa. I to jest zrozumiałe. Tak. Też dlatego wybierają niszowe zapachy. Ja myślę, że w obecnej sytuacji też można w tym wypadku. Na przykład przy jakichś projektach, które robimy właśnie dla różnych instytucji lub zapachów, które robimy na jakieś wydarzenia, to czasem pojawiały się takie pytania, że chciałbym mieć właśnie ten zapach, mm-hmm. bo wiem, że to było jednorazowe wydarzenie, jakieś artystyczne, mi się strasznie podoba i czy mógłbym na przykład przypisać ten zapach albo zrobić taki jakby tą formulację i pozostawić dla tej osoby. Różnie to jakoś się kończyło i tak, ale takie sytuacje, czyli zdarzają. Mm-hmm. Czyli to
ma być tylko moje, tak?
Nie chcę, żeby... Ja myślę, że każdy chciałby się tym wyróżnić. Mm-hmm. Oczywiście w wypadku, po pierwsze, zapach też jest narzędziem, jest też medium. Mm-hmm. W tym wypadku coś próbujemy się skomunikować ze światem.
Tak.
I to nie jest tylko i wyłącznie atrakcyjność w tym wypadku,
postawienie
granic.
Nie, to jestem ja po prostu.
Dokładnie tak. Mm-hmm. I myślę, że ja też do tego tak podchodzę.
Nie obchodzi nas, czy komuś się to podoba, czy nie, prawda? To jestem ja i...
No myślę, że to jest pewien rodzaj świadomości, który przychodzi, że w pewnym momencie musimy imponować tylko samych z siebie.
Mm-hmm.
Więc to jest, myślę, że najważniejsze.
To nasza rozmowa mi uświadamia, jak często doświadczam niechęci do osób właśnie z powodu ich jakiegoś zapachu. I właściwie słuchając naszej rozmowy, czuję się ogromnie zaskoczona, jak często mi się to zdarza. Że właściwie nawet osoby, które lubię i szanuję, jeśli wybierają zapachy w jakiś sposób negatywnie przeze mnie konotowane, to nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Gdzieś przy tym dobrym kontakcie pozostaje coś, czego nie lubię. No, potężna moc.
To prawda. No po pierwsze to jest zapach, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ewolucyjnie może nam się z czymś kojarzyć. Mm-hmm. Kulturowo może nam się z czymś kojarzyć.
Tak. Może coś było, o czym nie pamiętam.
Chociażby na przykład ja pokażę przykład takiej wody koleńskiej.
Mm-hmm.
Zapach absolutnie neutralny dla wielu konotacji z dziadkiem, z jakimś nichlujem, z okresami przemysławki.
Tak.
Możemy tutaj dla Brytyjczyków totalny szyk, Amerykanów niesamowite posz i elegancja.
Coś takiego.
Jeden ten sam zapach. Mhm. Wszystko to jest potencjałem. Mhm. Nasze wyobrażenie, co to wnosi z doświadczenia wcześniejszego.
To prawda. Tak, pamiętam swoją ekscytację, kiedy dostałam od koleżanki wodę kolońską z Kolonii, właśnie u źródeł zaczerpniętą. Bardzo lubię ten zapach, natomiast nie używam go, ale go lubię, po prostu go szanuję.
No tak, no na przykład u nas jest też automatycznie przepisanie płci, nie? No, we Francji, czy chociażby w wypadku Turcji.
No.
Oni używają tego bardzo dużo, jak jest gorąco. Wchodzi się, umywa się ręce i używa się jako po prostu takiego elementu, który
odświeża. Uwielbiam.
Dokładnie.
Tak. W Turcji to jest super.
To jest super krótko, ponieważ nie ma tam nic, co będzie trwało. Mhm. Są drobne molekuły, cytrusy ulatniają się bardzo szybko, więc to jest takie dosłownie świeże uderzenie. Znaczy uderzenie świeżości na krótko.
No. Tak, wróciłabym jeszcze do wątku, bo można by rozmawiać bez końca, ale no mamy zadania dzisiaj pewne. Mm-hmm. Zapachy, które zamawiają instytucje, zapachy, które się pojawiają przy okazji różnych wydarzeń, albo jeszcze coś innego. Nie wiem, czy do pana dotarło była taka akcja, kiedy muzealnicy z Krakowskiego Muzeum Narodowego, z Muzeum Czartoryskich stworzyli zapach Damy z Gronostajem. I muszę powiedzieć, tego najsłynniejszego obrazu w polskich zbiorach i muszę powiedzieć, że dla mnie to po prostu było coś fenomenalnego. Zresztą ten zapach był ale cała rozmowa o tym, próba wyobrażenia sobie tego, ile to otworzyło w ogóle przestrzeni rozmaitych, kiedy próbowaliśmy właśnie zdefiniować to, co czujemy, nazwać po prostu to, co czujemy. To było wspaniałe. I teraz zdaje się, że tam obiecano jakąś taką całą bibliotekę tych zapachów. Nie wiem, chyba nie nastąpiło jakieś rozwinięcie tego wątku, a to bardzo ciekawe. Natomiast chcę zapytać właśnie, jak często się pan spotyka z tymi potrzebami, żeby jakaś firma...
Ja również tutaj kiedyś stworzyłem, przez to, że jestem Sybirakiem w drugim pokoleniu, trzecim, tworzyłem zapachy o powstaniu styczniowym.
O, bardzo ciekawe.
Tak, z moją siostrą, z którą prowadzę biznes, w wypadku Mocenbaru, i jednocześnie tworzymy zapachy. Ona jest strony, ona właśnie tworzyła zapachy kobiet powstania, takich niezależnych, które były pięknie ubrane i tym wyrażał swój sprzeciw na ten moment jedyny możliwy.
Biżuteria patriotyczna.
Dokładnie, tak. Zdecydowanie. I ja stworzyłem z kolei już ten zapach Sibiru i to było do odniesienia właśnie do obrazu.
Grodgery i inne.
Dokładnie tak. Więc jak najbardziej, oczywiście pojawiają się tego typu i myślę, że wolałbym, to, że pojawia się bardzo dużo komercyjnych projektów, to jest oczywiste. Teraz nawet jakieś sieci fast foodów proszą o stworzenie tego typu rzeczy, więc raczej to jest, zrobi się to bardzo banalne, bo to po prostu to można łatwo ściągnąć. Więc cieszę się, że jednak te instytucje bardziej zaawansowane, może Chopina na przykład między innymi się też zwróciło w poszukiwaniu tak, żeby wzmocnić efekt wystawy lub wzmocnić jakieś rzeczy związane z samym odbiorem sztuki. Również robiliśmy dla nowoczesnych już jakichś tam muzyków polskich i do teatrów zapachy. Tak samo jak i bardzo się cieszy i to jest bardzo popularne i staje się coraz bardziej popularne, to aktorzy jak się uczą na role historyczne, to na przykład my robimy coś takiego, żeby się poczuć w roli, to po prostu wybieramy jakiś set zapachów, bo niektóre są tak jakby łatwiej wprowadzają w tą rolę, nie? Można po prostu się poczuć w jakiejś tam formie. A niekiedy to jest też skupienie, bo to też nowy, nie wiem, u nas, nie nowy w Stanach, to jest bardzo mocne skupienie się na sobie. Jest to pewien rodzaj sztuki zrozumienia samego siebie, wewnętrznego takiego stanu, żeby się skupić, co tak naprawdę lubimy. Można obserwację wewnętrzną tak to określić i zapachy niekiedy też pozwalają na to. Więc można po prostu kontemplować z siebie, żeby z siebie bardziej zrozumieć, albo w wypadku roli, albo w wypadku jakiegoś tam obrazu. Bardzo często na przykład, zresztą z Krakowa, mieliśmy takiego artystę, który stworzył z kolei rzeźbę i do tej rzeźby my zrobiliśmy zapach.
Tak.
Wojtek Sobczak chyba się nazywa.
I Wojtek Ireneusz.
Tak.
On robi cudowne rzeczy, takie surrealistyczne, niesamowite rzeczy.
Jest to absolutnie niesamowite rzeczy.
Tak.
I Wojtek zrobił dla nas piękną witrynę. Do tej pory jestem pod gigantycznym
pod wrażeniem.
No i właśnie między innymi to był zapach do zapachu Bruma.
A Fryderyk Chopin, jak pan sądzi, jakich zapachów mógł używać? Zachowały się tylko dwie jego fotografie. Kiedy patrzę na niego, jest takie ostatnie zdjęcie zrobione we francuskim, w paryskim zakładzie braci Bisson. Wygląda na bardzo chorego już. To już były chyba ostatnie miesiące. Taki podpuchnięty jest trochę. Szary płaszcz, powiedziałam szary. On pewnie był jakiś taki ciemniejszy. Widać zresztą, jak były krojone te poły. No wiadomo, że krawiectwo wtedy miało wyłącznie charakter manualny. Czego on mógł używać? połowa XIX wieku był niezwykle osobą wyrafinowaną. Prawda?
Myślę, że mogły dla nas być to zapachy, które są atrakcyjne, mogły być nieatrakcyjne.
Nieatrakcyjne.
Tak, ja myślę, że mieli tam swój zestaw kosmetyków. One były bardzo mineralne składy. Więc to na pewno bardzo mocno determinowało sam zapach, jeżeli jakiekolwiek oleje eteryczne były stosowane przez golenie. Myślę, że to były jakieś albo lawenda, albo róża. To jest takie bardzo popularne opcje. Myślę, że rozmaryn również, szczególnie w wypadku tych leków jego, jeżeli mówimy o tym zdjęciu, bo mówimy, o którym mówimy.
Myślę, że zdjęcie tam jest tak mało, że
towarzyszyć niesamowite. No ale myślę też, że jego taki tryb życia... To myślę, że to był taki też niesamowity miks przy różnych wtedy tych nalewkol barowych substancji.
Że substancje myślę, były, że... musiały być.
Tak. I to myślę, że to jest tego typu zapach, więc tutaj nie ośmielę się.
Nie, no jasne, to nie jest...
I myślę, że w wypadku, jeżeli już tak miałbym odpowiedzieć troszeczkę inaczej, myślę, że muzyka Chopina pozwala jak na zagranie, tak jak wiemy, ale też jest absolutnie muzyką twórczą. Myślę, że emocje, które towarzyszą, można stworzyć wszystkie zapachy świata. Tak samo.
Jest to
absolutne, niesamowite.
Tak, jest ta otwartość i to przyzwolenie na różne rzeczy. Nie czujemy się zobowiązani.
Niesamowite to jest.
Tak, absolutnie.
Ja bardzo często myślałem nad samą kompozycją. No, jak ostatnio słuchałem chociażby te koncerty, zastanawiałem się, że to jest coś niesamowitego, że z jednej strony mamy jakieś tam nuty, nie? Ale jednocześnie mamy taką inną ekspresję. I myślę, że w wypadku perfum ja niesamowicie cenię europejskie perfumiarstwo z tego powodu, bo mamy jakieś kanony, ale nie wykorzystaliśmy opcji. To jest niesamowite. Jako ludzie po prostu cały czas to się zmienia. Wydaje się być taki sam skład, jeżeli popatrzymy na chemiczny skład, ale to jest zupełnie inaczej. Więc to jest absolutnie podobna ekspresja w wypadku perfum.
No, to prawda. No tak, czyli porównanie tej roboty do muzyki Chopina, wydaje mi się, że...
Sondre Garçon kiedyś miał tam nawet takie próby. Odniesienie historycznego perfum i stworzyło takie jakby różne okresy, dodając różne rzeczy, więc jeżeli już tak bardzo ściśle odpowiadać co do Chopina, ja myślę, że już mogła się pojawić ambrowa nuta, ponieważ przez to, że już były takie zimniejsze też okresy, bo kiedyś tylko i wyłącznie latem się stosowało perfumy, to mogła tam też się pojawić taka woda kolońska z elementami ambry. No. Bo jeżeli odnosimy się oczywiście do tego odnośnika.
No. Nie? No. A propos Comme des Garçons, to może taki temat, który oboje lubimy. Zanim włączyliśmy mikrofony, to przygotowując się do tej radiowej formuły, nagle sobie uświadomiliśmy, że mogliśmy się dawno, dawno temu spotkać przy okazji jakiegoś jednego z największych fenomenów tutaj w Krakowie, jeśli chodzi o świat mody i sztuki, mianowicie pop-upu
Guerrilla Store.
Comme des Garçons. Który to był rok? Ja nie,
o, ja już też nie
pamiętam właśnie, ale to było jakieś...
2006?
No, czyli to mogło być 20 lat temu, prawda?
Tak, tak, tak.
Budynki opuszczonej właśnie fabryki Erdal. Jedno z pierwszych takich wydarzeń, powiedziałam jedno z pierwszych, jakby potem były dziesiątki takich wydarzeń. Nie było żadnych takich wydarzeń.
Nie było takich na pewno na taką
skalę. A pan był
skalę,
w ogóle takim spiritus mowę z tego pop-upu, prawda?
No myślę, że jednym z takich elementów, który ten pop-up pozwolił zrozumieć przy tworzeniu tego typu konceptów, że bardzo istotnym elementem jest narracja o perfumach. Wcześniej one po prostu towarzyszyło do ubrań albo do jakichś wydarzeń, bo Comme des Garçons między innymi jako pierwsze używała perfumy jako rewanżu. Hasło przewodnie było Good Living is Best Revenge. Było to taki element, który nie towarzyszył nikomu w tej sytuacji. W późniejszych okresach też musimy popatrzeć, że też, jeżeli rozmawiamy o marce modowej, to jest marka modowa, która żyje, nie ma konkurencji, żyje ze wszystkimi markami innymi w totalnej zgodzie, dlatego że stanowi bardziej element artystyczny i komunikacyjny niż samą ideę mody tylko i wyłącznie w formie zarabiania pieniędzy.
Tak, to jest absolutnie nie dla każdego.
No tak. I
jakby tutaj, dla części świata nie do przeskoczenia.
I tutaj, tak, tak. I tutaj ten koncept krakowski w fabryce uświadomił to, że można po prostu zbudować tą narrację do perfum. To była też świetna droga później dla mnie, bo między innymi tym się później zajmowałem dla Comme des Garçons.
Czyli też udało się panu po prostu wejść do
tak, swojej marki. Tak, to było coś takiego, że wcześniej oczywiście byłem związany przez tam jakieś te układy projektowe z nimi, no i później dzięki Robertowi, który zaprosił mnie tutaj do współpracy, dużo rzeczy zrobiliśmy i zacząłem już robić bezpośrednio rzeczy związane z Comme des Garçons, z zapachami. I też łatwiej mi było, no bo to były perfumy, z których w ogóle zaczynała się moja historia, więc tak jakby już dużo rzeczy widziałem. W teorii kiedyś przy tych projektach, które są artystyczne, tej w mody asymetrycznej, wcześniej towarzyszyły totalnie klasyczne kompozycje, bo to było kompozycji detail, oni nie mieli swoich perfum, tylko korzystali z takiego domu malutkiego, który do tej pory się mieści przy stacji metra Notre Dame de Lorette. 1950 rok, bez zmiany, takie same flakony, i więc to też stanowiło taki element autentyczności przy tej rozbujanej formie. Były absolutnie klasyczne perfumy. Jeżeli popatrzymy później na te opcje pierwszych perfum, to jest coś nowego. Ale jednocześnie dużo w nich jest od tego klasycznego, tak jakby w klasycznym ujęciu wyobrażenia o perfumach, takiej kompozycji, która jest jednocześnie asymetryczna. I tutaj mamy od razu, przenosimy się do sytuacji, gdzie perfumy podkreślają ubrania, nie? Oczywiście wcześniej jeszcze mieliśmy takie opcje, tylko te opcje były bardzo tak jakby wydumane, często z jakimś tam otoczeniem, a tutaj mamy dosłowność. Pojawiły się perfumy, które mają kompozycję, która nie jest taką piramidą zwykłą, tylko po prostu w różnym momencie różne elementy dochodzą do siebie, grają główną rolę. Trudno jest czasem pogodzić, nie wiem, cynamon z gałką muszkotołową. To wszystko staje się taką jedną mieszaniną zapachu. A tutaj nagle po prostu pojawia się magnolia, pojawia się kadzidło, gałka muszkotołowa, cynamon. I to wszystko, każdą z nich ma nowy wyraz. No to jest absolutnie niesamowite i uważam, że Comme des Garçons, i to nie tylko ja uważam, tylko całe perfumiarstwo uważa, pierwsze zaryzykowało tego typu kompozycje, chociażby takie świątynne, przeróżne zapachy, między innymi nasze uwielbiane kadzidło, które po prostu jest absolutnie niesamowitym.
No jest niesamowitym.
Świętym grałem
no jest, ale na szczęście to naprawdę są bardzo ciekawe nuty, prawda? Z perspektywy branży to się wydaje już zupełnie banalne, ale klasa,
to jest bez dyskusji.
To różne rzeczy fajne można, jak się domyślam, z tego zrobić i nie martwmy się tak za bardzo tą popularnością tego kadzidła.
Znaczy, to nie jest coś, nie okłamujmy się, to nie jest taka popularność jak innych opcji. Jest to popularność wśród, że nie boimy się wchodzić w takie opcje. Bardzo
właśnie.
Chętnie.
Po prostu wśród osób uświadomionych.
No tak.
Dobrze, to jeszcze jedno, tylko umawialiśmy się, że poproszę o takie bardzo ogólne wymyślenie zapachu radiowego. Czy to jest w ogóle inspirujące? To mówimy właśnie eter, są takie różne skojarzenia.
Myślę, że jeden z takich rzeczy, o których pomyślałem, i myślę, że możemy oczywiście pomyśleć od strony molekularnej, Bo zawsze to są takie rzeczy do wycieszania, tak?
Tak.
No, jednocześnie tutaj mamy... Ale generalnie myślę, że jeżeli ja bym miał stworzyć zapach...
Och, bardzo bym chciała kiedyś. To by spróbuję jakiegoś lobbingu. Zapach ciszy.
Tak, ja myślę, że ona jest absolutnie niesamowita i myślę, że nie wiem jak jest to odbierane przez panią, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy dłużo się pracuje w radiu albo się przychodzi, to ten charakterystyczny brak dźwięku jest czymś przyjemnym, interesującym, intrygującym. Ja myślę, że taki zapach ja bym stworzył.
Myślę, że pan absolutnie zdefiniował to tak, jakby pan pracował tutaj od 20 lat. Dla mnie, jako świadomej dziennikarki radiowej, to jest jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie można mieć w pracy. Kiedy decyduje się na pauzę w rozmowie, pauza równa się cisza, to jest zawsze bardzo wyjątkowy moment. My, radiowcy, w ogóle mamy taki odruch, że cisza jest świadectwem jakiegoś problemu warsztatowego, że się nie wie, co powiedzieć, albo rozmówca nie dość został pobudzony, zaintrygowany, żeby z nami rozmawiać. Więc jeśli tę ciszę wprowadzamy świadomie...
Mhm.
Proszę się nie ruszać. No. To był magiczny moment, prawda? No więc właśnie. No.
Zgadza się.
No. A taka cisza w perfumach też jest jakąś... mógłby to jakoś pan przetłumaczyć? Bo
czym by to było?
No.
Ja myślę, że to by był albo jakiś molekularny zapach, albo myślę, że to by... Ja myślę, że nie sięgnąłbym po niego, co prawda? Ja tak go używam. Oczywiście to by mógł być czymś, to by mogłaby być syntetyczna kompozycja molekularna, ale ja myślę, że ja bym szukał jakiegoś składnika, który będzie odnośnikiem. Czyli mogłoby to być cokolwiek, co będzie po prostu potencjalnie oddawało to. Ja tak bym wybrał. Jest to może bardzo takie...
No konceptualne,
konceptualne
na razie.
Tak. Ale uważam, że jest to... Jednak podoba mi się ta bardziej forma właśnie artystyczna w oddawaniu niż dosłowna.
Aczkolwiek rozumiem.
Można oczywiście zrobić molekularny zapach. Molekularny zapach polega na tym, że jest to zapach, który jest syntetyczną molekułą. Nie zawsze ona jest chemiczna, w sensie takim, że nie jest wyrobiona z czegoś, tylko po prostu jest, oddaje po prostu dosłownie zapach na przykład powietrza lub jakiejś świeżości, która nie jest definiowana z czymś, co na przykład jest cytrusem lub z jakimś zielenią, tylko po prostu właśnie takim nieznanym dla nas elementem.
Tak, ale coś z przezroczystości tutaj musi być, prawda?
Bo zdecydowanie.
To musi być bardzo, bardzo lekkie, bardzo transparentne, żeby uniosło właśnie ten ciężar ciszy, jeśli tak można powiedzieć. A myślę, że można tak powiedzieć. Dobrze, no to jeszcze ten temat, który nas właściwie tutaj spotkał, mianowicie czas zbliżających się właśnie rytuałów grudniowych, świątecznych. Sklepy cynamonowe, akcja kilku w Warszawie mających swoją siedzibę, świetnych polskich marek. Zapach cynamonu jako wiodący temat. Tak się zastanawiam, czy cynamon... Są ludzie, którzy na przykład nie lubią cynamonu.
Ale my nie wybieraliśmy zapachu. Na przykład pomysł jak zrodził się oczywiście z cukierni.
Właśnie jest cukiernia, jest...
I mama Lukulus wymyślił...
Tak. Zawsze jak jestem w Warszawie, zawsze pędzę tam kupować ciasto.
Jest to naprawdę wspaniałe. No. Wszyscy się pozbieraliśmy dokładnie dzieląc podobne wartości. Mm-hmm. Więc wszystkie te rzeczy warto odwiedzić każde z miejsc.
Tak.
A propos cynamonu, myślę, że chapa to mamy jest koniecznie, musi być na liście. I tam jest
herbaciarnia,
cukiernia japońska. Mm. Jest to miejsce unikatowe, naprawdę tutaj bardzo polecam odwiedzić, bo tam właśnie będziemy... Może pani faktycznie poczuć ten cynamon w wypadku tej herbaty, którą stworzyli. Ale myślę, że tutaj jest to odniesienie bardziej do samego Bruno Schulza i sklepów cynamonowych. Idei jako sztuki w postaci handlu plus pięknego dzieła i połączeniu świąt judo-chrześcijańskich, tak to określę. Mamy za chwilę Chanukę.
No.
Mamy za chwilę Święto Bożego Narodzenia. Więc myślę, że to połączenie w takiej formie polskiej, jednocześnie
ekumenicznej,
ekumenicznej
też,
plus, jeżeli już o tym mówimy w tej formie, a dzisiejsza rozmowa w jakimś stopniu cały czas sięga po to, więc...
No trudno, przepraszam.
No trudno.
To już tak zaczęłam i już tego nie zmienię.
Więc...
Ale chciałam odpowiednią rangę naszej rozmowie nadać.
No tak, no nadała pani najwyższą. No
właśnie. Może trochę przesadziłam, ale czemu? No, tak. Mówimy o początkach. No i one są absolutnie, moim zdaniem, początki są bez...
Początka i końca.
Znak nieskończoności dzisiaj patronuje tej rozmowie.
Jest to idea Comme des Garçons. Jest to Comme des Garçons. Założyło, że musi być jeden... W ogóle idea na początku, że dajemy ósemkę jako formę nieskończoności do Europy z Japonii, to był pierwszy taki gest. Później każdy zapach ma element, który jest elementem nieskończoności. 53 na przykład pojawiający się w wypadku zapachu to jest 5 plus 3, 8. Więc myślę, że tutaj nie ma przypadków.
Nie. Bardzo dziękuję. Dodam tylko jeszcze, że Mood Scent Bar od pewnego czasu jest również w Krakowie i również tutaj w tym miejscu, gdzie znajduje się perfumeria, wątki związane ze sztuką, z Wojciechem Weissem się pojawiają. Chwilę temu mówił pan o inspiracjach grodgerowskich, odnosząc się do Chopina. Grodger, Weissowie będą bohaterami w najbliższym czasie wielkich wystaw też w Muzeum Narodowym w Krakowie, więc to są ciągle te tematy, do których wracamy, które w jakiś sposób budują naszą wyobraźnię wizualną. O wyobraźni wizualnej niewiele dzisiaj rozmawialiśmy, ale wiemy, że to jest też jeden z komponent odczuwania zapachu. To może na następny rozmowę kiedyś.
Z wielką przyjemnością.
Właśnie.
Dziękuję.
Nie odpuszczę, bo no myślę, że jeśli jest w Polsce jakiś gang Comme des Garçons, takich fanów, to na pewno się już dawno temu do tego gangu zapisaliśmy. I tego, po prostu nie ma odwrotu. Człowiek w tym zostaje już.
No to, tak, jest nas wielu.
Jest. No. Bardzo dziękuję. Wiktor Kochetow, założyciel sieci perfumerii niszowych Mood Scent Bar, był dziś moimi Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.